Strefa komentarzy.
13,5 minuty po godzinie 9. Strefa komentarzy dziś ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Nasi goście Magdalena Lechnowicz, GP24, Głos Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert Gębuj, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
I Michał Rychert, Klub Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam was w ten ciepły, piękny dzień, chociaż jeszcze trochę zachmurzony. Zaproponuję wam na początek temat lokalny, bardzo ze Słupska. Kończy się, i to już widać bardzo ładnie, rewitalizacja starego rynku w Słupsku. Pojawiają się wciąż to co nowe elementy, no ale dyskusja trwa i pewnie się szybko nie zakończy. Część mieszkańców narzeka, że to, co powstaje, to betonoza, a inni są zachwyceni tym, co powstaje, bo będzie w końcu coś, po czym będzie można normalnie pospacerować, przyjść na dużą imprezę i po prostu spędzić fajnie czas. Jaka jest wasza opinia w tej sprawie? Czy wy podzielacie te obawy, czy jesteście raczej na tak, na plus i uważacie, że to jest zmiana na lepsze? Magdalena Olechnowicz jako pierwsza.
Po pierwsze, poczekajmy, zobaczmy, co powstanie. Oczywiście jestem za tym, żeby tej zieleni było jak najwięcej. Zresztą zobacz, dzisiaj weszłam do twojego studia z kwiatkiem, z zieloną roślinką i od razu masz banana na ustach, od razu jest atmosfera zupełnie inna, więc ta zieleń wpływa jak najbardziej kojąco i przyjaźnie na ludzi i otoczenie i oczywiście tej zieleni powinno być jak najwięcej. Czytałam nawet rozmowę z architektem, który jest twórcą Placu Matejki w Krakowie, koło Barbakanu. On mówił o złotych proporcjach, że ta 1/3 góraty, połowa placu powinna być w zieleni. Czy tak będzie tutaj? No poczekajmy, zobaczmy. Na razie jest betonoza, ale ma tam się pojawić lada moment 27 drzewek, nasadzeń, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Taka sama dyskusja i obawy mieszkańców słuszne były przy budowie bulwarów nad Słupią. Wyszło moim zdaniem całkiem ładnie. Jest otoczenie, jest i rzeka, i drzewa, więc myślę, że efekt jest zadowalający. Poczekajmy, zobaczmy, co będzie.
Michał Rychert.
Ja się cieszę z tych wszystkich poczynań dotyczących rewitalizacji, bo rzeczywiście miasto nie może być skansenem, musi się rozwijać, musi pokazywać, że żyje. Patrząc na współczesne tendencje w architekturze, na inne rynki i tak dalej, to oczywiście jest taka obawa, że grozi nam tutaj zabetonowanie wszystkiego, ale muszę sprostować, bo jeżeli ktoś był na rynku i widział, co się dzieje, to raczej nie grozi nam betonoza, ale granitonoza, z tym, że no, władze miasta zapewniają, że jest miejsce na zieleń, więc nie mam obaw i mam nadzieję, że rzeczywiście tej zieleni będzie na tyle dużo, że to nie będzie pusty plac pozbawiony zieleni.
Robert Gębuś, bo mamy takie przykłady z kraju, gdzie były piękne rynki, skwery z dużą ilością zieleni, a potem nagle weszła rewitalizacja i mamy coś, na czym można smażyć jajka w ciepły lipcowy czy sierpniowy dzień wprost na tej powierzchni. Twoim zdaniem jest takie zagrożenie w Słupsku, czy wręcz przeciwnie, nie?
Mi się wydaje, że takie zagrożenie jest, natomiast widziałem gorsze projekty, przyznam szczerze. Trzeba też pamiętać, że to jest plac, a nie skwer. Skwer to ja widzę tutaj, za twoim oknem.
No, jest tam też taki... To jest jednak ważne rozróżnienie, że to nie jest skwer, tylko to jest plac, rynek.
Rynek, tam mają być organizowane imprezy masowe, tam mają być organizowane jarmarki, więc musi być na to miejsce. Natomiast zauważyłem, że można byłoby to rozwiązać inaczej. Naprawdę 6-8 drzew od strony Grodzkiej w dwóch rzędach załatwiłoby sprawę. Myślę, że nie byłoby tej dyskusji nawet teraz, gdyby rzeczywiście te drzewa tam były. Po drugie, pomiędzy tymi drzewami jest beton. Ja nie wiem, może to się zmieni, ale dlaczego to jest tak, jakby te drzewa wyrastały bezpośrednio z betonu? Obetonowane jest, jakby nie było odprowadzenia wody. Może to tylko na wizualizacji zauważyłem, ale i będzie trochę inaczej. Natomiast uważam, że można byłoby pomiędzy tymi drzewami normalnie posadzić trawę, żeby była zieleń. Jest jakiś jeden klomp, inaczej by to wyglądało. Nie dyskutowalibyśmy teraz, czy to jest betonoza, czy nie. Natomiast na przykład plac pokoju w Lęborku, to już jest przykład konkretnej betonozy, tak? Pamiętam, jak
wprowadzałem. A to przed wojną inaczej wyglądało w Lęborku, pomijając te kamienice dookoła, które właśnie, potem spłonęły w 1945 roku?
Właśnie też było dość betonowo, natomiast był skwer przy parku, który został wycięty, tam postawiono kamienicę. No cóż, drzewa podatków nie płacą, nie? Więc...
Aż tak brutalnie to traktujesz?
Tak myślę, tak. Postawiono tam kamienicę, która no, teraz jest zajmowana przez sklepy, przez bank. Ten skwer naprawdę robił różnicę. Tam były ławeczki, tam był cień i ludzie za nim tęsknią. Tutaj można było, jest miejsce moim zdaniem na dwa rzędy drzew od strony Grodzkiej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, tam może jest zaplanowana zieleń, natomiast takie dwa rzędy, gdzie byłyby ławeczki, można byłoby usiąść w cieniu, załatwiłoby sprawę, bo rzeczywiście plac musi być pusty w środku, no w centrum, żeby można było tam coś postawić, bo to nie jest skwer, tak? Ale poczekajmy do końca tej rewitalizacji, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na końcu. No i też trzeba pamiętać, że ludzie mogą mieć pretensje, ale też powinni brać udział czynnie w konsultacjach, bo przecież one były na temat rewitalizacji, więc nawet ja się teraz tutaj wypowiadam, a nie brałem udziału w konsultacjach, więc do kogo mam mieć pretensje?
No do siebie raczej. Natomiast słuchajcie, bo w sieci jest prawdziwa burza, bo naprawdę części osób to się nie podoba, inni są... Szczerze mówiąc, zachwyceni tym, że to się zmienia, bo też pamiętajmy, że przez ostatnie no, ładnych kilka lat ten plac był wysypany takim żwirem i nawet żartowano, że to jest taka ogromna kuweta i dla gołębi, i dla zwierząt, które tam się po prostu pojawiają. Magda, a tobie się podoba ta część zagrodzona taka z takimi, taka konstrukcja, która trochę przysłania te stare kamienice, bo rozumiem, tam jest takie miejsce na stolicy, dla miejscowych restauracji i punktów gastronomicznych. To jest dobre rozwiązanie twoim zdaniem, czy inaczej byś to zrobiła?
Ja nie wiem dokładnie, o czym mówisz, ale...
Tam jest taka konstrukcja, która ma być takim zadaszeniem dla chyba
takie
zdaje się, stoliku.
Żagiel,
tak, dokładnie, tak, o tym mówię.
Wiesz co, no myślę, że to może wyglądać jakieś ciekawie, może to ma jakieś, wiesz, nawiązanie do naszego regionu, czy to może jakiś żagiel, fale, może ma coś takiego przypominać. Ale myślę, że tutaj też ważną rzecz powiedziałeś o tej kuwecie, która była i o tym, co ma być, bo też pamiętajmy, ja nie chcę bronić tego betonu, bo ja naprawdę uważam, że roślin powinno być jak
zaraz dostaniemy sprostowanie z Urzędu Miasta, że to nie beton, tylko granit.
Granit.
Szlachetny materiał i drogi.
Tak, i nawet jakiś przepuszczalny ma być ten granit, więc jak będzie przepuszczalny, to też dobrze, żeby ten deszcz miał gdzie wsiąkać. Jak tej roślin nie będzie, to ja pójdę tę swoją tam wsadzę, żeby była ta roślinka.
No ale nie będzie tak, że każdy, żeby zobaczyć trochę zieleni, będzie musiał przyjść ze swoją doniczką pod pachą. Tam będzie zieleń. Ona będzie stacjonarna albo też taka mobilna, tak? Z tego, co zrozumiałem, jeżeli dobrze sprzedałem się ten projekt, no to mają być jakieś donice, czy krzewy, czy miejsca, w których ta zieleń będzie.
No żeby troszkę też usprawiedliwić ten projekt, też pamiętajmy, że jednak takie nawierzchnie granitowe też łatwiej utrzymać czystość, więc myślę, że też jest ważne w momencie projektowania, bo gdyby tam był las i skwer, jesienią mielibyśmy tam błoto i duży poślizg, więc tutaj też ludzie by od razu narzekali, więc myślę, że jednak łatwiej będzie zachować czystość na tym placu miejskim i ten projekt się obroni.
Jak mówiłaś o tym przepuszczalnym granicie, to Michał tutaj kiwał głową na nie.
Miałem doświadczenie w tej branży i wiem, że to nie jest materiał przypuszczalny. Natomiast no, myślę, że to jest tak skonstruowana cała, no bo chodzi nie o sam granit, tylko o całą infrastrukturę, że tak powiem, że to jest tak przygotowane, że tam nie będzie w czasie opadów, że tak powiem, nie zatonie nam ten rynek.
No ale pamiętajcie, że on jest tak wyprofilowany w kierunku ulicy i Kowalskiej i dalej w kierunku Armii Krajowej, strony rzeki, że tam jest jednak spadek. I myślę, że to też jest tak pomyślane, żeby tam nie było żadnych podtopień. Jeżeli ja mogę mieć uwagę do tego projektu, pewnie się na tym nie znam, bo nie jestem architektem ani urbanistą, tylko mi trochę żal tego, co znaleziono pod ziemią. To są te fragmenty i nawet dobrze zachowane kawałki studni sprzed kilkuset lat, jakiś kawałek piwnicy pod dawnym ratuszem. Trochę żałuję, że nie udało się tego wkomponować i to jest moim zdaniem najsłabszy moment tego rynku. Robert.
Ja może się wtrącę. Rzeczywiście jak budowano rynek w Lęborku, tam odkryto świetnie zachowane, naprawdę doskonale zachowaną drogę krzyżacką prowadzącą do zamku. ona była w taki belek ułożona i to po prostu aż się prosiło, żeby to zachować. Rozmawiałem wtedy z archeologami, mówili, że tak, ale tam trzeba wprowadzić próżnię, trzeba wprowadzić, no, no po prostu, żeby to było właściwie zachowane, to trzeba wydać na to, no...
Ale Robert nikt nie mówi, że to są tanie rzeczy. No ten rynek też tak, nie jest tani, tak. To jest przecież przestrzeń 100 na 100, która będzie kosztowała 20 milionów złotych.
Zgadza się i też jestem tego zdania, że takie rzeczy powinno się wyeksponować, chociaż na jakiejś małej powierzchni, prawda?
Magdalena Olechnowicz.
Tak, mi też było bardzo szkoda, jak zakopano to, co odkopano, bo sobie pomyślałam, że byłaby to naprawdę świetna atrakcja. Takie miejsca są w Europie, nawet w Berlinie jest to miejsce, gdzie palono książki i tam jest taka przezroczysta szyba pleksa i widać półki, na których zmieściłyby się te książki. I to jest takie nawiązanie do tradycji, do historii. I rzeczywiście to byłoby takie połączenie, bo ten rynek miejski powinien łączyć historię, jednocześnie być taką przyjazną przestrzenią miejską. I szkoda, że to nie zostało, ale ja słyszałam argument taki, że to wymagałoby dużego nakładu sił i środków, żeby utrzymać to w czystości, bo ta szyba z zewnątrz byłaby wiecznie zapećkana, zabadgana, albo brzydko mówiąc, obstrana przez gołębie, patrząc, co się dzieje na starym rynku. Więc może to gdzieś było też jakimś argumentem, że tego nie zachowano, aczkolwiek szkoda, bo to naprawdę byłoby fajne nawiązanie do historii.
Michał Erhardt?
No, ja bym tutaj jednak zachował pewną proporcję, dlatego że moi przedmówcy wspomnieli o takich miejscach, jak powiedzmy droga wybudowana przez Krzyżaków, czy o miejscu palenia książek. My tutaj mówimy o zwykłej, miejskiej architekturze ze Słupska. Ja rozumiem, że mam takie poczucie, zawsze zresztą mówię o tym, że uwaga, ja nie jestem z jakiegoś Słupska, tylko jestem ze stolicy Pomorza Środkowego. Jestem z tego dumny, ale te pozostałości są po prostu... Znaczy, zachowujmy proporcje. My nie jesteśmy
dla ciebie to, Rzymem. Twoim zdaniem to było za mało ważne z punktu widzenia historycznego? Ale Michał, odbiję twój argument, dlatego że na Starym Rynku stał ratusz do 1900, zdaje się, prawie drugiego roku i nasi poprzednicy zadbali o to, żeby przynajmniej jego obrys na Starym Rynku wyeksponować. Ten obrys do chyba nawet 2000 któregoś roku, do momentu, kiedy rozebrano ten plac, był wyeksponowany i to było zauważalne, że tam był ratusz.
Tu zgoda.
Właśnie tak samo zrobiono w Lęborku. LEDowy obrys fundamentów starego ratusza na Placu Pokoju powstał. No, powiedziałbym, pomysł początkowo wyglądał na dobre, natomiast wiele osób nie wie, że to jest obrys.
Ale może rozwiązanie będzie takie, bo ostatnio tutaj był Tomek Urbaniak w tym studiu, regionalista, i mówił, że na środku stanie makieta z brązu miasta z 1901 roku, taka odwzorowana bardzo dokładnie, z ułatwieniami dla osób słabowidzących, dla osób, które mają po prostu ograniczone możliwości dostrzegania pewnych szczegółów, razem z odesłaniem do portalu internetowego, gdzie to będzie w szczegółach. Ma być to dość spore. Może to jest jakieś rozwiązanie, Magda?
Tak, tak. No właśnie, taki wymogowym, jak o tym mówisz, bo też rozmawiałam z Tomkiem, o tym pomyśle mówił. Fajnie, mam nadzieję, że to zostanie zrealizowane, bo zapowiada się naprawdę fantastycznie, ma to oddać obraz tego starego rynku sprzed kilkuset lat.
Nie, z 1901 roku. Dobrze. To jest z tej mapy, którą widzieliśmy kiedyś na takim wydawnictwie okolicznościowym Muzeum Pomorza Środkowego. Tam widać taki w kółeczku mury miejskie i w środku to niezbyt wielkie miasto Słupsk.
Pomysł bardzo dobry, ciekawy i może rzeczywiście będzie ciekawszy niż to, co tam odkopano, jeżeli uznano, że to, co odkopano, nie są tyle atrakcyjne, żeby to zachować i pokazywać ludziom, więc myślę, że ten pomysł bardzo dobry, mocno mu kibicuję. Mam nadzieję, że ta makieta z brązu tam się pojawi.
Michał?
Nie, absolutnie tutaj jestem fanem tego pomysłu, bardzo kibicuję i wspieram i uważam, że jest to świetny pomysł.
Robert, jeszcze jedno zdanie?
Jak najbardziej, bardzo dobry pomysł. Więcej takich rzeczy powinno być na innych rynkach.
No dobrze, czyli zgadzamy się do tego, że nie ma co za wcześnie tego oceniać, poczekajmy na końcowy efekt, ale pamiętajcie też jeszcze, że to jest dopiero połowa rewitalizacji w zasadzie starego rynku, bo druga część ma być inwestycją prywatną. Ogrodzono już teren za dawnym kinem Millennium. Tam mają być wykopaliska, zdaje się, już w maju. Mają się rozpocząć. Historycy tam się spodziewają fajnych odkryć. Tylko czy słowo stanie się ciałem i waszym zdaniem ta inwestycja dojdzie do skutku? Zaczniemy od Michała.
Ja widziałem, nie wiem, czy jest aktualna ta wizualizacja, która się pojawiła swego czasu, czyli taki obiekt usługowo-mieszkalny, zdaje się...
Nie, dość usługowy. Wyłącznie usługowy, hotelowy.
Wyłącznie usługowo-hotelowy. Okej. okej. Okay. Natomiast no, to zabudowanie mnie w ogóle nie przekonuje. Ja tutaj bym przywołał takie udane bardzo
rewitalizacje
właśnie, jak które się miały miejsce, które się dokonały czy w Gdańsku, czy w Elblągu. To znaczy na miejscu starych fundamentów buduje się no, postmodernistyczne, bardzo nowoczesne budynki, które jakoś zachowują bryłę dawnej kamienicy, no ale w formie nowoczesnej.
Ale czy się pojawia się argument, że to jest udawanie historii troszkę, wiesz? Czasami taki argument się pojawia.
Znaczy, a dlaczego nie udawać historii, ale też jaka jest różnica? Nie chodzi o to, żeby odbudować miasto w skali 1:1, jak to zrobiono w Warszawie, z pewnych względów i to jest powiedzmy może i udany jako jedyny udany projekt i niech tak będzie. My mówimy o czymś innym, to znaczy o połączeniu nowoczesności z, no, nazwijmy to z tradycją, czyli starej zabudowy, bo fundamenty są, czy miejsce zabudowy jest to same, ale już w bardzo nowoczesnym, postmodernistycznym takim stylu. No, każdy z nas był w Gdańsku, podziwiamy, jest to fantastyczne rozwiązanie, mówię tutaj o wyspie Spichlerzy, czy też niedawno widziałem właśnie to, co się udało zrobić w Elblągu. No, fantastyczne rozwiązanie.
Magda?
No, jestem bardzo ciekawa tej inwestycji. Uważam, że no może to źle zabrzmi, zaraz tu i hejt na mnie poleci, ale cokolwiek by tam nie powstało, będzie lepsze od tego, co jest, czyli od tej biedronki w tym budynku, baraku. Jeżeli to będzie wyglądało...
Byłym kinie,
no obecnie supermarket na rynku. Uważam, że to jest jeden z najgorszych pomysłów, który się tutaj zrealizował w mieście. Jeżeli wyglądałoby to tak, jak wyspa...
Spichlerzów
w Gdańsku, no byłoby rewelacyjne, bo fajne połączenie moim zdaniem historii i współczesności, więc jeżeli to będzie coś takiego, to super. Czy się uda? Mam nadzieję, że tak, że nie będzie tak jak z inwestycjami, które no do dziś są ogrodzone płotem, a nie powstały. Myślę tu między Grodgera a Krzywoustego, czy też...
Tam już las wyrósł.
Tak, tam wyrósł las za tym płotem, tak? Czy Wileńska, Mickiewicza, tam też jakieś zielone tarasy, ogrody, coś tam miało być.
No ale teraz powstało na szczęście osiedle, jest tam zabudowa zrobiona.
Osiedle, tak. No ale mówię, no jeśli tutaj powstałoby coś takiego jak w Gdańsku, no to no, kibicuję temu pomysłowi.
To ostatnie zdanie jeszcze, Robert Gębuś.
Też jestem tego samego zdania, że akurat Biedronka w kinie Millennium to nie jest to, co tam powinno stać. Natomiast nie wiem, jaki będzie los tego mini skweru, który jest za kinem, za sklepem.
Dawnym kinem. No ta całość ma być zabudowana.
Zabudowana i tam ma być parking.
Tam zdaje się jest tylko spór, czy ten parking podziemny ma być jedno, czy dwupoziomowy. Wydaje mi się, że skończy się jednopoziomowym, bo tam poziom wód gruntowych też jest dość uciążliwy. Michał, jeszcze chciałeś jedno zdanie?
Tak, dlatego, że no, teraz sobie skojarzyłem, że już taka próba w zasadzie połączenia nowoczesności, no akurat z PRL-em, bo ten budynek przy Starym Rynku, mówię o tym budynku mieszkaniowym, w którym się mieszka Cepelin i tak dalej, to jest właśnie taka próba łączenia nowoczesności z dawną architekturą.
Próba,
z
tym, tylko pytanie, czy udana?
No tutaj oczywiście
kwestia gustu.
Ja się obawiam, tylko ostatnie zdanie, ja się obawiam, że właśnie to spowoduje, że te akcenty będą bardzo nierówno rozłożone, bo teraz nam się wydaje, że jest betonoza, a jak nie będzie tych drzew z tyłu, dojdzie jeszcze jeden budynek, to wtedy ludzie będą mieli wrażenie, że jest pełno tego betonu i tutaj się obawiam jednak, trochę tych drzew powinno być tam z tyłu zachowanych.
Mam wrażenie, że jeszcze nie raz do tej dyskusji wrócimy. Teraz krótka przerwa, 9:32, dzisiaj strefa komentarzy ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Do dyskusji wracamy za chwilę.
Strefa komentarzy.
Za 24 minuty będzie godzina 10. Dzisiaj strefa komentarzy Radia Gdańsk ze studia w Słupsku. Nasi goście: Magdalena Olechnowicz, Głos Pomorza, GP24, Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki, Michał Rychert, Klub Tygodnika Powszechnego. Rozmawialiśmy o Starym Rynku, ale inwestycja, która też budzi duże kontrowersje w Słupsku, to budowa miejskiego ringu. To jest połączenie od Poznańskiej do Bohaterów Westerplatte. Miała kosztować 128 milionów złotych według ostatnich informacji, jakie płyną z Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Ta budowa może być droższa nawet o 50 milionów złotych. Powodem są sprawy związane z wodami podziemnymi i niestabilnym gruntem, między innymi w wąwozie przy ulicy Gdyńskiej. Jak wy oceniacie tę sytuację? Jak temu zaradzić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? Magdalena Olechnowicz jako pierwsza. Proszę bardzo.
No, trudno to coś powiedzieć, coś innego niż fakt, że sytuacja jest fatalna. Nie tak miało być i nie tak miało to wyglądać. Kolejne 50 milionów nie jest mało, więc jest to na pewno duży problem. Teraz pytanie, czy temu się dało zaradzić? No, wydaje się, że badania gruntu zostały przeprowadzone, że wszystko było jasne. Wszyscy wiedzieli, że są tam bagna, że teren jest mokry, że trzeba wzmocnić. No, ja usłyszałam od specjalistów tak w zimie, że co się dało, to zrobiono, wzmocniono. Jednak wyszły po drodze inne problemy. Wyszły problemy z wąwozem na tym górnym odcinku. No, wynika z tego, że nie wszystko da się przewidzieć wcześniej. Czy się nie da? No, faktem jest, że dużo różnych inwestycji ogromnych, wartych miliony czy miliardy, jest też opóźnionych z różnych powodów i tutaj no, trzeba ocenić, kto zawinił, czy samorząd jako inwestor, czy podwykonawcy. Ja na przykład też śledziłam losy inwestycji tunelu pod Świną, który powstał, inwestycja warta prawie miliard, opóźnienie prawie roczne, aczkolwiek no, tam były też były inne problemy, bo maszyna jechała, płynęła w zasadzie miesiąc z Chin, był COVID, maszyna z Wuhan, więc są różne problemy. Więc tutaj no, trzeba by ustalić, kto tutaj zawinił. Chociaż w tym momencie nie wiem, czy to jest najistotniejsze. Po prostu trzeba problem rozwiązać, bo droga jest już w bardzo zaawansowanej fazie. Super, że powstanie, bo kierowcy na nią czekają i na pewno jest potrzebna. Więc no, teraz trzeba po prostu znaleźć te pieniądze i drogę skończyć. Nie ma innego wyjścia.
Robert Gębuś?
No to zapewne wszystko jest w umowie, więc jeżeli doszło do takiej sytuacji, to wykonawca, roszczenia wykonawcy są zasadne, ponieważ tak jest skonstruowana umowa. Podobna sytuacja jest z problemami przecież na S6, tak? Też mamy...
Na tym odcinku Leśnice, Boże Pole Wielkie,
też,
tak?
W zasadzie na każdym odcinku są tak zwane roszczenia pogodowe, tak? To jest ciekawa sprawa, ponieważ w umowie te roszczenia są zapisane i wtedy wykonawca, który z takimi roszczeniami występuje, musi wykazać, że w tym okresie wystąpiły takie warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły mu pracę w terminie i stąd te opóźnienia, tak? Te roszczenia pogodowe są na wszystkich tych, na czterech z pięciu odcinków pomiędzy Słupskiem a Boże Polem Wielkim.
Ale już wiadomo, na ile to podroży koszty tej inwestycji, czy jeszcze nie wiadomo?
To jest ciekawe, ponieważ z tego, co zrozumiałem, wykonawca wystąpił z tymi roszczeniami pogodowymi, ale to nadzór inwestorski będzie ostatecznie ustalał, czy to one są zasadne, czy nie. Oni muszą przedstawić wszelką dokumentację, dzienniki budowy, nawet prognozy IMGW i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tych dokumentów jest dużo, ale zakładam, że jeżeli te roszczenia pogodowe zostaną uznane, wtedy to mocno podroży tę budowę i zapłaci za to ostatecznie podatnik.
Słuchajcie, ja sobie wygooglowałem tutaj na szybko, ale też spotkałem się z tą informacją wcześniej, natomiast nie wiedziałem, że to jest aż taka kwota. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla budowy połączenia bałtyckiej, kaszubskiej, gdańskiej w ramach zadania inwestycyjnego. To są kolejne pieniądze, które zostały wydane na projekt i to dobrze, bo tego odcinka jeszcze Słupsk nie buduje. Natomiast była też aktualizacja projektu budowlanego tego odcinka, który teraz jest tym kontrowersyjnym, tym droższym i to kosztowało 700 tysięcy złotych. Aktualizacja dokumentacji tylko. Michał Richard.
Wiem, że Ring jest jedną z inwestycji najbardziej oczekiwanych, potrzebnych, koniecznych i wyczekiwanych rzeczywiście przez kierowców i mieszkańców Słupska. Nie znam umów, nie znam się na budownictwie, na geodezji, na, nie wiem, budowaniu dróg. Mogę tylko postawić szereg pytań, które mi przychodzą jako laikowi, który obserwuje po prostu życie w mieście i to, co się mówi. Więc moje pytanie jest, jak właśnie są skonstruowane umowy, czy to można było przewidzieć właśnie taką sytuację?
No, Magda mówi, że rozmawiała z fachowcami, mówią, że nie wszystko da się przewidzieć i może taka jest po prostu prawda.
Może taka jest prawda.
Tylko czy jest kwestia skali, bo jeżeli to byłby 1,2 milion, to pewnie nikt by nie zadawał pytań tak mocno jak teraz, kiedy to kosztuje 50 milionów
no
więcej.
No właśnie, czy to są roszczenia pogodowe? Rzeczywiście.
Nie, nie, no to są sytuacje wiem, wynikające z tych niestabilnych gruntów i tej sytuacji z wodami podziemnymi.
No więc tak, muszą to fachowcy, niezależni chyba od tych, którzy są już wciągnięci tą całą pracę, ocenić, czy to można było przewidzieć, czy też nie. I w zależności od tego ta strona będzie ponosiła, mam nadzieję, odpowiedzialność i również finansową za te koszty, które się pojawią.
A może po prostu tak jest, że takie rzeczy się zdarzają? Pamiętamy na przykład budowę drogi S6 na północ od Koszalina, gdzie pojawiło się nagle podziemne jezioro, mimo tego, że budowała to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, no to po prostu tak się zdarzyło i ta, po pierwsze, umowa wymagała zmiany projektu całego. Przesunęła się, zdaje się, 2,5 roku, no i kosztowała też dużo więcej. Robert Gębuś.
Zakopane śmieci też raczej nie znajdują się na mapach, więc pewnie takich niespodzianek można się, budowlańcy się nie spodziewają, niespodzianek nie można się spodziewać oczywiście, ale no takie rzeczy się zdarzają, natomiast chodzi o skalę, tak jak wcześniej wspomniałeś. Moim zdaniem, jeżeli coś jest droższe o ponad 50 milionów, no mimo wszystko gdzieś ktoś tutaj zawiódł, no przy tym badaniu. Kto? Nie mam pojęcia. A być może takie zapisy umowy umożliwiły wykonawcę wystąpienie z takimi roszczeniami, więc mówię, jestem też laikiem, nie znam się na tym, ale skala tego przekroczenia no, jest zastanawiająca co najmniej.
A twoim zdaniem, Magda Olechnowicz, twoim zdaniem radni są w stanie wyjaśnić tę sprawę? Czy to jest nie do wyjaśnienia, po prostu przyjdzie taki moment, że trzeba będzie podnieść w Radzie Miejskiej Słupską rękę za przeznaczenie dodatkowych środków na te inwestycje, żeby ją skończyć? No bo trudno sobie wyobrazić, żeby ona w środku była przerwana, bo to jest dokładnie ten środkowy odcinek.
Nie, no wiemy, że inwestycja nie może zostać przerwana. Poza tym, no, bez względu na to, ile trzeba dołożyć, to też trzeba wziąć pod uwagę, że nawet gdyby wiedziano o tym wcześniej, to też kosztowałaby tyle samo. A inwestycja, no, musi być skończona, bo jest oczekiwana.
No tak, tylko inaczej się rozstrzyga przetarg za 128 milionów, a inaczej za 180.
Nie? Ja się jeszcze właśnie zastanawiam, jak było z tym przetargiem, bo może rzeczywiście, no wiadomo, no, samorząd jako inwestor musi wybrać ofertę najtańszą. Czy ona była najlepsza? No nie wiem. Ale pytanie było o to, czy radni są w stanie rozwiązać, tak?
Tak. Czy twoim zdaniem w Słupskiej Radzie Miasta jest taki potencjał, żeby zbadać tę sprawę? Nie mówię, żeby kogoś ukrzyżować, tylko po prostu, żeby mieć jakąś lekcję na przyszłość, bo przed Słupskiem budowa jeszcze dwóch etapów ringu. Przez łatwiejsze tereny, to prawda, chociaż od ulicy Portowej Bałtyckiej w kierunku Kaszubskiej, to ten teren wcale nie jest łatwiejszy, jeżeli chodzi o możliwości budowlane i warunki gruntowe.
No wierzę w słupskich radnych, wszystko jest czarno na białym, wystarczy dobrze przejrzeć umowy, przeczytać wszystko, domyślam się, że są to tomy umów, ale wierzę, że uda się to wszystko ustalić, no przecież to, tam nie ma tajemnicy, wszystko jest w umowach, wszystko jest czarno na białym.
No, jako mieszkańcy mamy na pewno prawo do tego, żeby poznać informacje, dowiedzieć się, co faktycznie zaistniało i kto za to ponosi odpowiedzialność, jaka jest sytuacja obiektywna.
Przejdźmy do spraw ogólnopolskich, ale takich troszeczkę z odniesieniem samorządowym. Czy wy w kampanii prezydenckiej w Polsce pośród tych kilkunastu kandydatów dostrzegacie ofertę tych kandydatów, którzy startują, już zebrali 100 tysięcy podpisów, dla Polski mniejszych miast i wsi? Bo dużo się mówi o metropoliach, o rozwojach, o aglomeracjach i metropoliach. A co z tymi mniejszymi miastami, tak zwanym terenem trochę mniej zurbanizowanym? Michał Rychert, obserwujesz w ogóle kampanię wyborczą? Czy się owszem, wyłączyłeś?
Owszem, obserwuję kampanię wyborczą, śledzę ją na tyle oczywiście, ile mogę. Myślę, że o tych sprawach jest gdzieś mowa na spotkaniach wyborczych właśnie w małych miastach, aczkolwiek ja osobiście do mnie jakoś, ja nie odnotowałem, mówiąc szczerze, jakiegoś programu.
Bo ja co chwilę widzę kandydatów pokazujących się na małych dworcach, tak, kolejowych zapomnianych, przy liniach kolejowych, na których od 30 lat nie jeździł pociąg i tak dalej, i tak dalej.
Sam problem postawiłbym sobie lepiej pytanie, i o jakich problemach tutaj mówimy. Wydaje się, że w przypadku małych miejscowości mówimy z jednej strony o wykluczeniu komunikacyjnym, mówimy o dostępie do opieki zdrowotnej, jest teraz cała fala zamykania aptek w małych miejscowościach, o dostępie do służby zdrowia, szpitali, przychodni, do szkolnictwa, czyli równych szans edukacyjnych. Wydaje mi się, ja czy nie odnotowałem, mówiąc szczerze, przynajmniej w ogólnych, dostępnych źródłach informacji typu telewizja i tak dalej, aby o tym mówiono. Drugie pytanie jest to, kto miałby się tym zająć?
takim... Czy prezydent w ogóle ma takie kompetencje?
To jest jedna rzecz.
Żeby jakieś takie, tego typu sprawy inicjować?
No, kompetencje jakieś ma, bo ma możliwość wnoszenia
inicjatywy.
Ustaw. Tak, inicjatywy legislacyjnej. Naturalnym jak gdyby sprzymierzeńcą takich problemów powinna być lewica, dlatego, że zwykle upomina się o marginalizowanych i tak dalej. Tu możemy mówić o miejscowościach, które są w jakiś sposób marginalizowane, ale wydaje mi się, że nie jest ona wiarygodna pod tym względem, dlatego, że jednych marginalizowanych się upomina, stawia na sztandary i tak dalej, natomiast innych marginalizuje. Na przykład, przykładem może być kwestia aborcyjna, ale nie chcę tutaj robić wrzutki kolejnego tematu. Największe szanse mieliby chyba kandydaci, którzy reprezentują koalicję, dlatego, że mają zaplecze, jakieś zaplecze polityczne, większe albo mniejsze, które by pozwoliło na przeforsowanie jakichś ustaw.
Robert Gębuś?
No ja przyznam szczerze, że też średnio śledzę kampanię prezydencką, ale tutaj przed wejściem do studia coś sobie tutaj nawet wynotowałem. Najbardziej wierzę Stanowskiemu, tak naprawdę.
No ale on mówi, że on nie chce głosu, w ogóle nie chce, żeby na niego głosować.
No i właśnie jest szczery w tym, ale mówi, że nic nie zrobi. Ja wiem o to dobrze, jak go wybrał.
No bo nie będzie prezydentem, bo nawet sondaże na to wskazują, że tam ma 2-3%, może 5% poparcie.
Ale głosować na niego można.
Oczywiście, że można.
Więc jest najbardziej szczery w swoim programie. No a tak...
Może do tego, że nie żyje z polityki.
Przede wszystkim, tak? Cała reszta mówi, co chcecie? My wam to załatwimy.
Okay. Ale dostrzegłeś coś takiego, co może być adresowane do tych mniejszych miast, powiatowych, średnich, do terenów mniej zurbanizowanych? Czy twoim zdaniem to nie jest ta kampania?
To nie jest ta kampania. To tutaj bym tak to ujął. Natomiast z tych haseł, które tutaj sobie wynotowano, prezydencki fundusz inwestycyjny, czyli 2 miliardy dla małych miejscowości, Trzaskowski proponuje na inwestycje, tak? To jest kluczowy element wsparcia dla miast i regionów, które ucierpiały w wyniku transformacji po 89. Co ciekawe, Trzaskowski zauważył, że reforma Balcerowicza po 89. nie była tak całkiem cacy, jednak jakieś miejscowości ucierpiały. I tutaj konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawach rozdysponowania tego funduszu, to jest, nie wiem, jakby ten fundusz miał wyglądać, no przy tym zadłużeniu i przy tej deficycie budżetowym 2 miliardy na fundusz prezydencki, na inwestycyjny fundusz prezydencki wydaje mi się takim, no żeby nie powiedzieć bajką, no to takim myśleniem życzeniowym chcielibyśmy, ale każdy z kandydatów mówi tutaj też o problemie mieszkaniowym, tak? Bo to wiadomo, że ten problem od lat jest w Polsce.
Ja nie wiem, czy oprócz służby zdrowia i bezpieczeństwa to nie jest główny problem tej kampanii i w ogóle główny problem w Polsce.
Ale też nie zauważyłem żadnych konkretów. U Nawrockiego jest tak, że mówi o społecznym budownictwie mieszkaniowym, no ale przecież to jest, tak? SIM-y można tworzyć. Mówi o...
Ale tych mieszkań też zbyt wiele nie powstało. Tam, tak? Zdaje się, jest mniej niż 2000 mieszkań, także tak, to nie jest jakiś duży sukces, powiedzmy nie, sobie tak. Szczerze.
Ale no, mi się wydaje, że należałoby w tym kierunku iść, natomiast zmienić to w taki sposób, żeby jednak tych mieszkań powstawało więcej. Tutaj Zandberg też mówi o mieszkaniach. Akurat chciałby obłożyć podatkiem katastralnym, a nie 0% kredytów. No, lewica generalnie mówi o dużo o mieszkaniach, natomiast nie ma tutaj wśród tych kandydatów jakiegoś konkretu, który można byłoby...
Lewica miałaby duże poparcie, gdyby miała jednego kandydata, a ma, zdaje się, już trójkę, więc to może być dość rozdrobniony elektorat. Magda, jak ty to widzisz, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą prezydencką? Czy tam w ogóle takie akcenty się pojawiają w twojej opinii, czy to jest zbyt ogólna kampania i ten przekaz musi być bardzo generalny, żeby zebrać głosów odpowiednią liczbę, żeby się znaleźć w drugiej turze?
No, kampanię w końcu usłyszeliśmy. Myślę, że dzięki debatom, o których jest głośno, debatom dwóm, więc zrobiło się gorąco. Jeżeli pytasz o te lokalne akcenty, no ja mocno ich szukałam, no też z racji zawodu uczestniczę w spotkaniach z kandydatami, którzy pojawiają się w Słupsku. No póki co był Karol Nawrocki, był Zandberg, ma być Mentzen na ten moment. Na razie reszta się u nas jeszcze nie pojawiła, więc czekamy, aż przyjadą, co powiedzą, co obiecają. bo co zrobią, to już zupełnie inna historia. Więc ja mocno szukałam tych lokalnych akcentów w tych programach wyborczych i jak się bardzo szuka, no to powiedzmy można coś znaleźć. Tylko teraz no, każdy szuka to, czego potrzebuje, więc no, jeżeli słyszymy, że weto sprzeciw wobec Zielonego Ładu, no to być może rolników to przekona, tak? To jest ten program PiS-u. Biejat mówi o, będzie walczyła z wykluczeniem komunikacyjnym. Ktoś inny zapewnia dobry transport publiczny, żeby dojechać ze stolic województwa.
Pytanie, więc... czy to walczenie z wykluczeniem komunikacyjnym jest realne, bo ja pamiętam, że zdaje się Lewica wyrzuciła z Komisji Infrastruktury najbardziej aktywną posłankę Lewicy, panią Matysiak, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, bo domagała się rzeczy, na które się Lewica z kolei nie zgadzała i to tam nie pasowało do końca, ale rozumiem, to jest walka polityczna, to pewnie samej Lewicy, więc może to tak to trzeba tłumaczyć. Tak.
Wiesz, ja myślę, że mimo wszystko to nie jest ta kampania samorządowa, tak? To jest to też, gdzie możemy oczekiwać i gdzie są realne szanse spełnienia tych obietnic w kampanii samorządowej. Tutaj nawet jeśli ci kandydaci pojawiają się w tej Polsce powiatowej, Polsce mniejszej, no to głównie dlatego, że Polska powiatowa to największy elektorat i muszą się pojawiać, muszą coś powiedzieć i obiecać.
To może właśnie dlatego te akcenty i postulaty powinny się częściej pojawiać, powinny być bardziej eksponowane, skoro tych głosujących na terenach mniej zurbanizowanych jest więcej niż w dużych miastach.
Myślę, że tak, chociaż może są zbyt uczciwi, nie chcą kłamać.
Nie jestem bardzo optymistyczna jesteś, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. Słuchajcie, jeszcze po jednym zdaniu, bo to jest też temat, który wraca do nas jak bumerang, czyli zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, bo zaczęły się wczoraj konsultacje społeczne w Słupsku w sprawie nocnej prohibicji. Od 22 do 6 rano ma być zakaz sprzedaży w sklepach alkoholu w Słupsku. Ale ja chcę zadać wam inne pytanie. Czy te konsultacje w ogóle będą miały znaczenie? Bo i tak na końcu decyzje podejmują radni. I radni albo podniosą rękę na tak, albo na nie, albo się wstrzymają. Czy to nie jest tak, że trochę te konsultacje się odbywają, bo się muszą odbyć, a radni i tak wiedzą swoje i podniosą rękę w ten czy w inny sposób? Michał Rychert.
Ja bym sobie tutaj raz zamarzył nie konsultacji, ale jakiegoś referendum może. To by było wciągnięcie mieszkańców w prawdziwą dyskusję i takie dalej.
Ale uważasz, że to jest na tyle ważka decyzja dla rozwoju miasta, że trzeba robić referendum w sprawie sprzedaży alkoholu?
To można oczywiście rozważyć, ale właśnie w tego rodzaju, tak jak zauważyłeś, w tego rodzaju konsultacje niekoniecznie mnie przekonują.
Magda?
No, konsultacje są ważne, bo pokazuje się, że mamy wpływ na to, co się dzieje, aczkolwiek później efekt tych konsultacji pokazuje, że ten wpływ jest znikomy, bo
ale
tak
możemy
naprawdę
pokazać
nie
przykłady,
znaczenia.
Gdzie mieszkańcy opowiadali się za taką nazwą ulicy, a Rada Miasta i tak zdecydowała,
tak,
jak uważała.
Podobnie jest z konsultacjami w sprawie powiększenia miasta, zobaczymy jak wyjdzie, no też wyszły różnie w gminach i zobaczymy, czy w ogóle wezmą pod uwagę, tak, bo wyniki są jakie są, jak będzie, no czekamy na decyzję, więc jak najbardziej no, trzeba robić konsultacje, no aczkolwiek...
A wy będziecie głosować? Zabierzecie głos w tych konsultacjach?
No jak już tak wywołałeś z nas do tablicy, to teraz nie wypada powiedzieć nie, więc
no
myślę,
nie wiem,
że
może możesz powiedzieć, że to jest temat na tyle dla ciebie nieistotny, że nie zamierzasz w tej sprawie zabierać głosu i koniec. I to też jest opinia.
Ja wiesz, jestem słupczanką, więc każdy temat, który dotyczy miasta Słupska jest dla mnie istotny.
Patriotycznie i lokalnie
pięknie, patriotycznie, więc pięknie. Jak najbardziej
Robert?
Oddam głos.
No nie wiem, nie byłem na konsultacjach w sprawie Starego Rynku, a byłbym w tej sprawie. Chociaż
zawsze możesz
tak.
się poprawić. Skoro
powiem
raz
tak.
nie głosowałeś, to teraz przynajmniej zagłosuj.
Tak, konsultacje są potrzebne, ponieważ pokazują, że rozmawiamy z mieszkańcami i nawet w takiej audycji możemy powiedzieć, że Rada zagłosowała na przykład przeciwko zdaniu mieszkańców. Możesz to powiedzieć, ale musisz to zdanie poznać, tak? Wtedy będziesz mógł powiedzieć, czy Rada głosowała zgodnie z tym zdaniem, czy przeciwko temu zdaniu. Więc konsultacje w tej sprawie, w każdej sprawie są potrzebne. I mi się wydaje, że bez względu na to, jaką decyzję podejmie Rada, one powinny się odbyć. A czy ja sam w nich wezmę udział? No nie wiem.
Zobaczymy, jak to będzie z tą frekwencją. Dziękuję wam bardzo za przyjście do studia, za udział w tym programie. To były komentarze w Radiu Gdańsk ze studia w Słupsku. Magdalena Alachnowicz, Głos Pomorza GP24. Dziękuję bardzo. Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki i Michał Rychert, Klub Tygodnika Powszechnego. Panom również bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Kłaniam się nisko. Przemek Woś, do usłyszenia.
Strefa komentarzy.